Dzień dobry Państwu. Witamy bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, Remigiusz.
Dzisiaj, proszę Państwa, mamy kolejnego zacnego partnera odcinka. Jest nim Blik. To jest kolejny partner, który poznał się na niewątpliwie wysokiej jakości naszych podcastów. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Blik, jak powinniście Państwo... Nie Blik, tylko Blik. Jak powinniście Państwo wiedzieć, to jest usługa, dzięki której możemy płatności w internecie dokonać, nie tylko w internecie, ale także w sklepach, w różnych miejscach stacjonarnych. Bardzo sympatyczna jest to płatność, z której ja osobiście korzystam bardzo często.
Ja też, ja nawet wymyśliłem takie hasło, że Blik to jest operator płatności, który umożliwia płatności. Być może mam szansę na karierę copywritera w takich... słabszych firmach?
Nie, wiesz co, bo to jest, czasami się robi tak specjalnie, bo wiadomo, że jakby taką informację podano, to dużo by osób o tym pisało. Tak? Że patrzcie, jak źle skonstruowana wiadomość.
Tak, wszyscy, którzy zrobili złe reklamy, tak zawsze potem mówią, specjalnie to zrobiliśmy, żeby tutaj...
A my to mówimy przed faktem.
Bardzo ważna rzecz, bo oczywiście Blik to jest system płatności, ale to jest operator płatności, który umożliwia płatności, ale z Blika korzystacie przez swoją aplikację bankową i to jest bardzo ważne, ponieważ ta aplikacja zwykle zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i Blik też bardzo o to dba. Blik, system polega na tym, że generuje się taki 6-cyfrowy kod, on jest ważny 2 minuty, akceptuje tą płatność się PIN-em, potwierdza się ją, więc Blik to jest bardzo, bardzo bezpieczny system płacenia w internecie. Ja od kiedy tak naprawdę powstał, kiedy Aha. był dostępny u mnie w banku, to z niego korzystam i polecam również, bo jest po prostu bezpieczny. To jest ważne dla mnie.
My żeśmy, proszę Państwa, przeszli w naszym funkcjonowaniu w internecie, jako że jesteśmy już dorosłymi facetami, ja bardziej trochę od Borysa, w sensie jestem starszy, więc przeszliśmy przez wszystkie te formy płatności i teraz Blik zdecydowanie jest najlepszy. Opowiemy też Państwu różne historie, jakie się przydarzyły, zanim się Blik pojawił, bo niebezpieczeństw w internecie jest sporo i Państwo na pewno nie jedno przeżyli.
Tak, a jeszcze poprosiliśmy oczywiście naszych wspaniałych widzów z grupy, żeby opowiedzieli swoje historie i nie zabraknie historii o porno.
O nie, nie zabraknie.
Ale teraz pierwszy temat naszego odcinka. Netflix ogłosił, że powstanie nowy serial ze świata Wiedźmina, a dokładnie będzie się nazywał Blood Origin. To jest 6-odcinkowy serial o pierwszym Wiedźminie i o czymś takim, co się nazywa koniunkcją sfer. Koniunkcja sfer się tak to nazywa. Jest. Akcja będzie się działa 1200 lat przed akcją znaną z książek i z serialu. I oprócz tej koniunkcji sfer dowiemy się też o początkach pierwszego Wiedźmina. To jest bardzo, bardzo ciekawe, ponieważ do tej pory, tak ja mam takie jakieś wrażenie, że nacisk na cały marketing, ten Netflixowy i jakby związany z serialem, było to wszystko związane z Geraltem. Mieliśmy też wcześniej serial zapowiedziany, który być może, czyli animowany serial o Wesemirze, który był jakby nauczycielem Geralta.
Jasne.
A tutaj mamy taki origin story. Co ciekawe, ma być to też zamknięta historia. Zdjęcia mają być realizowane, znaczy zamknięta, czyli po prostu ten 6-odcinkowy serial nie będzie miał
kontynuacji. Tłumacz ludziom, co znaczy zamknięta.
No właśnie, jakby, bo tak, mamy taką historię szkatułkową i zamkniętą. Nie no, oczywiście żartuję. Ja się bardzo cieszę, że to będzie, nie wiem, czy dobre słowo, zamknięta, skończona historia, o. I za serial odpowiadają praktycznie sami ludzie, którzy tworzyli serial ten oryginalny, jeżeli mogę tak to nazwać, czyli Lauren
Debara się nazywa,
Schmidt-Hirsch i Declan Debara. Ten Declan był autorem scenariusza chyba w 4. odcinku.
On tam robił parę rzeczy. Z wcześniejszych rzeczy robił taki serial o wampirach, Originals chyba? nawet spoko był. A jeszcze gdzieś tam po drodze robił niestety Iron Fista, scenariusz pisał, więc Cornwall to nie pykło za bardzo. No, ale cieszę się, że robią. Też poszukałem sobie trochę informacji na temat tej koniunkcji.
Czekaj, bo koniunkcja to jest, ale poszedłem bardzo ważna rzecz. Dobrze, Andrzej Sapkowski i przy tym serialu również będzie pełnił rolę konsultanta, a producentami wykonawczymi będzie Jason Brown i Sean Daniel oraz Tomek Bagiński i Jarek Sawko z Platish Film.
Tak właśnie, wczoraj się pojawiła informacja, że Platish tam podpisują jakieś ostatnie umowy z Netflixem, więc będą to robić. Przy okazji też to parę rzeczy mam do powiedzenia, ale też wszedłem sobie ostatnio na stronę Platish Image właśnie i jest tam taki filmik, w którym pokazują, jak efekty specjalne były robione do Wiedźmina, w sensie takim, jak wyglądała scena przed tymi efektami i w trakcie tych efektów. Bardzo fajne, ja nie doceniałem tych efektów, bo właściwie o efektach w Wiedźminie to się trochę mówi, a czasami niepotrzebne były, nie? Bo tam zdarzały się takie rzeczy, one były nierówne w całym serialu, tak zapamiętałem to, ale jak się to ogląduje, jak się tak ogląda w tej prezentacji od Platish Image, to bardzo ładnie to wygląda, więc trochę doceniłem je bardziej, warto, polecam sobie tam zerknąć. To tyle o nich, natomiast jeżeli chodzi o tą całą opowieść, to ja się wcale nie dziwię, że Sapkowski będzie w tym uczestniczył, bo kwestia koniunkcji sfer to jest bardzo, bardzo zagadkowa rzecz. Ona w paru miejscach w książce się pojawiła i w opowiadaniach się pojawiła, ale to są tylko takie wzmianki. Ta koniunkcja sfer także w grze jest bardzo mocno obecna, przynajmniej
tak,
w takim wstępie.
Tak, ona przede wszystkim w prologu, ona zaczyna całą historię Wiedźmina 3.
No właśnie, ale tak naprawdę to nigdy ona nie została w pełni opisana. Dzisiaj poszukałem sobie trochę po forach takich fanowskich Wiedźmina i dużo tam dyskusji się toczy na ten temat. Jedna z rozmów była taka, że w zasadzie ta koniunkcja sfer to się zaczęła 1500 lat przed sagą i trwała przez 1000 lat, to zderzenie światów. Sapkowski chyba nie opisał tego tak. Też parę cytatów znalazłem, które opisywały tą koniunkcję sfer i taki najprostszy i najłatwiejszy do zrozumienia to była analogia ze statkami, że każdy świat to jest taki statek po wszechświecie podróżujący i od czasu do czasu, jak dojdzie do jakiejś wielkiej burzy, to te statki mogą się zderzyć i się wtedy ci ludzie, którzy są na pokładach, przechodzą między tymi statkami, towary się przelewają między statkami
wszystkie
i
statki
potem się rozdzielają.
Wszystkie statki przypłynęły do kontynentu.
No to jest, ja nie wiem dokładnie, jak ta analogia ma w ostatecznie wyglądać, ale tak to mniej więcej Sapkowski opisał, bardzo tak pokrótce, więc wyjaśnienie tej koniunkcji może być niezwykle interesujące w tym serialu, to myślę, że to jest ciekawy moment do opowiedzenia tej historii. Oczywiście największą wadą tej opowieści będzie brak Geralta.
A może to jest i zaleta, może to jest takie możliwość odcięcia się od tego i rozwinięcie skrzydeł. Koniunkcja to jest też powstanie magii w
tym
świecie.
Tak.
No nie będzie Geralta oczywiście, ale patrząc na to, że Netflix chyba rozumie, że Geralt to jest jakaś skończona historia i ileś tam rzeczy można z nim robić i myślę, że Henry Cavill ma jakąś konkretną umowę i pewnie też za drugi sezon już sobie zaliczy większą stawkę, bo jednak sukces tego pierwszego sezonu jest niepodważalny. Mimo tego, że chyba trochę w Polsce się tak trochę podzieliło społeczeństwo. Ja tak jestem po środku. Znaczy, ja uważam, że ten serial był po prostu średni. Bawiłem się całkiem nieźle. Obejrzałem go i było ok, ale bez żadnych ochów i achów. Ale bardzo dużo osób narzeka, w szczególności takich hardkorowych fanów książek. Te zmiany, które tam zostały poczynione, nie spodobały się. Ale to nie zmienia faktu, że serial Wiedźmin był najpopularniejszym, tydzień po premierze był najpopularniejszym serialem w ogóle we wszystkich VOD w Stanach Zjednoczonych, był najchętniej oglądanym serialem Netflixa w Polsce, w Niemczech, w Francji, Wielkiej Brytanii, był chyba jednym z najlepszych debiutów w ogóle w historii Netflixa. Obejrzało go w ciągu pierwszego miesiąca 76 milionów abonentów, czyli praktycznie połowa. I co ciekawe jeszcze, ten sukces był większy poza Stanami Zjednoczonymi. Znaczy, tu jest jeszcze pole do tego, żeby zarazić ludzi tą historią, żeby zainteresować po prostu Stany Zjednoczone Wiedźminem.
To jest tylko jedna rzecz, która jest w stanie konkurować z Wiedźminem na Netflixie. Znaczy teraz już więcej, ale w ramach takiego żartu i też pochodzi od polskiego pisarza. Czyli uwaga, 365 dni. Sapkowski i tak. Więc Bianka Lipnicka, dobrze pamiętam, autorkę?
Lipińska.
Lipińska, przepraszam, że wspominam to dzieło tutaj akurat, ale to zawsze mnie bawi. No, niewątpliwie to był sukces, to też jakby nie dyskutujemy tutaj dzisiaj o jakości serialu, bo te dyskusje faktycznie się tam odbywają. Zresztą trudno zadowolić, jeżeli ktoś jest hardkorowym fanem książki, to nigdy nie będzie zadowolony ani z filmu, ani z serialu, bo wiadomo, że to są dzieła, które upraszczają trochę książkę. Natomiast ja tak też zaczynam się zastanawiać, bo wiele razy mówi się o tym, że Wiedźmin dla Netflixa jest taką grą o tron, tym czym była gra o tron dla HBO i na pewno włodarze Netflixa zdają sobie z tego sprawę, że warto to nad tym popracować i żeby to było dobre i żeby to przez długi, długi czas reklamowało jakby Netflixa. Ale też przyglądając się trochę temu, jak wyglądały perypetie z grą o tron, to łatwo zauważyć, że tam dosyć długo nie robiono, w sensie w ogóle nie robiono spin-offów. O spin-offach myśli się dopiero teraz, po zakończeniu tych głównych sezonów. Gdzieś tam są jakieś prace, jakieś tam pierwsze informacje na ten temat. Zastanawiam się, czy Netflix nie za szybko próbuje tą krowę wydoić, bo wiesz, jakby, oczywiście z jednej strony mamy taki problem, że mamy roczne przesunięcie. Teraz w sierpniu zaczną się zdjęcia do drugiego sezonu. One się mają zakończyć w lutym. Jeżeli nie będzie żadnych poślizgów, to prawdopodobnie drugi sezon dostaniemy w 2021 roku pod koniec. Nie?
Jest taka szansa, ale też nie... Znaczy wydaje mi się, że wszystkim zależy na tym, żeby to...
No nie dziwię się, bo to...
Ale zobacz, to nie jest... Znaczy ja nie zgadzam się z tobą, że to jest próba wydojenia. Znaczy,
okej, okay, nie, bardzo jest, różnie się nie zgadzasz.
To jest serial co roku. Znaczy dostajemy coś z Wiedźmina co roku, nie? Czyli mniej więcej tak jak Grę o Tron. Czyli,
okay, okay,
czyli dostaliśmy pół roku temu pierwszy sezon. Mhm. Najprawdopodobniej przynajmniej takie były zapowiedzi, dostaniemy w tym roku pod koniec animowanego Wiedźmina, czyli Zmorę Wilka, o którym też rozmawialiśmy. To będzie właśnie opowiadającego o przygodach Wesemira. I za rok dostaniemy drugi sezon, a jako, że dopiero teraz jest informacja o tym, że tak naprawdę oni się zabierają za to, to pewnie za 2 lata dostaniemy ten Blood Origin.
No to bardzo... To jest
takie
to,
mam, to się, znaczy, to... wiesz, wydaje mi się, że tam się to spina, że co roku dodajesz jakiś sezon czegoś.
To bardzo, bardzo sensownie, bardzo twoja wizja tu się bardzo spójna wydaje. Faktycznie, zresztą kiedy się pracuje z takimi gwiazdami jak Henry Cavill, to dużo łatwiej chyba taki cykl produkcyjny 2-letni ustawić niż coroczny, bo jednak praca na planie serialu zajmuje dużo czasu. Mhm. Ale dla Henry'ego Cavilla oczywiście tam jest mnóstwo historii, się dzieje w kinie. Są rozmowy na temat drugiej części Man of Steel. Teraz niedługo na HBO wchodzi ten Snyder Cut Justice League, które może się okazać ciekawsze niż...
Nie, jeszcze ciekawsze, nie wierzę.
Ja, wiesz co, ja lubię te filmy, ja dostrzegam ich wady, ale jakoś tak mi sprawiają trochę radości. Ja w ogóle lubię uniwersum DC, to wiele razy mówiłem. Tak czy inaczej liczę na to, że w drugiej części Man of Steel Henry Cavill wystąpi, bo ja podobała mi się pierwsza. W ogóle te snyderowskie rzeczy mi się podobają, więc... Tak
zapomniałeś powiedzieć, że jeszcze przyjedzie do województwa dolnośląskiego Henry Cavill i będzie wysadzał most znany z Ethana Cartera. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, powiem szczerze, no ale... Takie są plotki, bo Mission Impossible dokładnie... nowe będą kręcić. Nie wiem, czy kojarzysz taki słynny most z Ethana Cartera?
Już teraz wszystko kojarzę, ale to musiałem poukładać sobie w głowie dokładnie.
Okay.
I Mission Impossible też musiałem sobie, czyli znowu będzie problem z wąsami, bo zakładam, że jakby, jeżeli Henry Cavill będzie uczestniczył w tej części Mission Impossible, to należy wychodzić z założenia, że przeżył poprzednią razem z wąsami. Więc jest zagrożenie dla kolejnego Man of Steel, że będzie wąsa.
Wiesz, wąsy rzecz nabyta, możesz sobie to zmieniać do woli.
Wiesz co, ja w ogóle uważam, że najwyższa pora, żeby Superman miał brodę, nie? Bo to ile będziemy czekać na porządnego faceta w tym filmie. No więc dobrze. No ale wracając do Wiedźmina i wracając do Blood Origin, oczywiście to jest tylko teza, że tam się tą krowę doi, którą chciałem tu podrzucić, Borys bardzo dobrze wybronił Netflixa. Natomiast cieszę się, że Sapkowski w tym uczestniczy i mam taką nadzieję, że ta opowieść o tej koniunkcji będzie spójna i zwarta i ciekawa, bo to ma bardzo duży wpływ na cały świat Wiedźmina. W ogóle warto też brać pod uwagę, bo jakby jedną z ważnych postaci, która wokół koniunkcji została zbudowana, to jest Ciri, bo Ciri jest taką, ma ten gen, który pozwala jej podróżować między światami. To jest jeden z powodów, dla których Dziki Gon na nią poluje. Nie wiem, czy pamiętasz tą historię.
Tak, pamiętam.
Bo oni chcą dziedzica, znaczy dziecko Ciri, żeby mogli odzyskać tą możliwość podróżowania między światami. To jest bardzo złożona historia, ja nie wszystko tam dobrze pamiętam, ale tak to mniej więcej wygląda. No i fajnie, żeby to było opowiedziane w taki interesujący i spójny sposób, przede wszystkim spójny z pozostałymi rzeczami z Wiedźmina, zwłaszcza z sagą. Natomiast jeszcze jedna rzecz mnie zaciekawiła, wracając trochę do tej animacji o Wesemirze, to wiele razy Sapkowski chyba wspominał o tym, że Wesemir nie jest postacią, która się pojawiła w książkach. Wesemir się pojawił chyba w grze, prawda? Nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, też nie kojarzę.
Ja nie pamiętam. Nie pamiętam. Ja bardzo dawno temu czytałem książki, wróciłem sobie do opowiadań przed i nie pamiętam, szczerze.
Szczerze mówiąc, mi się już te uniwersa... Wydaje mi się, że nie, chyba Sapkowski narzekał na to, że Wesemir, który jest na okładce jego książki wydawanej w Ameryce, nie jest postacią z książki, tylko jest grafiką z gry. I to sugerowało, że to jest postać stworzona na potrzeby gry i że to jest książka na podstawie gry. Więc dlatego nie był specjalnie zachwycony tym. Ale też powiem szczerze, że nie pamiętam dokładnie, już mi się to trochę miesza. Ale tak czy inaczej, to może być ciekawa opowieść. Nawet fajnie, że się będą te rzeczy tak właśnie co roku zmieniały. Nie wiem tylko, czy ludzie nie będą zagubieni trochę, zważywszy na to, że ta jednak Gra o Tron była rok po roku i opowiadała tą jedną konkretną historię, a tu będziemy tak skakali po wątkach między jedną a drugą historią. I co, udało ci się namierzyć Wesemira?
No właśnie widzę, że nie ma go za bardzo w ten...
Nie udało ci się?
Tak.
Ale to nie szkodzi. To na pewno ktoś w komentarzach nas naprostuje.
To, tak, to my nie wiemy. To jest nasze oficjalne stanowisko.
Że nie wiemy.
Tak. żeby nie było dopowiadane. Ja zastanawiam się, bo ja widzę tutaj pewien klucz. Znaczy mamy serial, który opowiada historię Geralta. Mamy serial teraz, który będzie opowiadał genezę Wiedźmina w ogóle, żeby jakby... zakorzenić. No i wcześniej, czyli ten animowany serial, czy historia nauczyciela Geralta. Znaczy widać, że oni wychodzą od po prostu najpopularniejszej postaci i próbują tą popularność przełożyć na świat. Uniwersum nie jest aż tak mocne, jak główny bohater. Mam takie wrażenie, że tak jest, że Geralt jest bardzo mocno zapisany, ale całe uniwersum już trochę mniej. I widać, że tutaj ta umowa między Netflixem a Sapkowskim, widać, że jest długotrwała, znaczy nie
długoterminowa.
Długoterminowa. I Netflix, nie dziwne po takim sukcesie, będzie chciał jakby korzystać z tego i tworzyć, mam nadzieję, ciekawe rzeczy. Boję się jednego, i to nie jest tylko moja obawa w wielu materiałach, które pojawiły się po ogłoszeniu tego serialu, pojawiła się taka obawa o to, że to będzie takie tłumaczenie świata. Ja nie lubię, jak filmy, że jakby robi się z filmu, zamiast skupić się na opowieści, to skupia się na edukacji. Opowiadanie my teraz będziemy tutaj wyjaśniać.
Właściwie też przypominam sobie takie zarzuty po serialu, jak się pojawił pierwszy sezon, że te skoki między różnymi okresami można się było zagubić w tym, ale to też nie jestem do końca pewny, czy to się faktycznie wydarzyło. No nie zmienia to faktu, że świat jest niezwykle popularny, serial jest niezwykle popularny, ta odpowiedź Netflixa. Też i masz rację, o tym nie pomyślałem, ale też mam nadzieję, że jednak tam się skupią na przygodach bohatera, bo coś wspominano tam o pierwszym Wiedźminie, że to będzie jakby historia opowiadająca o pierwszym Wiedźminie. Więc myślę, że będzie tam jakiś bohater. Jak już będzie bohater, no to już się nie ma co tak za bardzo obawiać, w sensie bardzo konkretny bohater, nie? No to nie ma się co za bardzo obawiać o tym,
Dobra historia może być też zrobiona na zbiorowym bohaterze, czy w ogóle opowiadając na przykład każdy odcinek kogoś innego poznać.
O Jezu, jakie ty masz dobre pomysły.
Myślę, że to jest tutaj, jest dużo, dużo możliwości. Ja mam trochę obawy, bo jednak serial dla mnie był trochę miękki w takiej warstwie fabularnej. Trochę upraszczał rzeczy, ale no liczę, podoba mi się ten świat. Wiadomo, że Geralt obok papieża i Wałęsy i Lewandowskiego jest jednym z najbardziej znanych Polaków. No i cieszmy się z tego jakby.
Ja mam tak, powiem ci, że o ile nie miałem wielkich oczekiwań wobec pierwszego sezonu, w sensie takim byłem pewny, że mi się to spodoba, nieważne co tam będzie, bo sam fakt, że ktoś robi ten serial, był dla mnie, dużo dla mnie znaczył. Natomiast wobec drugiego sezonu już mam zdecydowanie wyższe oczekiwania i też raczej wobec tych spin-offów też mam dosyć wysokie oczekiwania, bo jednak ten pierwszy sezon to były takie szlify, badanie trochę gruntu, wypracowywanie sobie wiedzy i umiejętności, jak to pokazywać. No i wypadałoby, żeby w kolejnym sezonie już jednak ta wiedza została zastosowana. Te wszystkie wady, te wszystkie rzeczy, do których można się oczywiście przyczepić, w pierwszym sezonie zupełnie mi nie przeszkadzały. Nie? Traktowałem to jako pierwszą lekcję. Natomiast już pozostałe chciałbym, żeby były ciekawe. No, mam nadzieję, że tak będzie.
No ja miałem taką obawę, że ze względu na to, że przy takim budżecie im się udał ten serial, to nie będą chcieli podnosić, może to jest błędne myślenie i Netflix wyczuł, że to jest dla nich ważna rzecz i warto w to zainwestować po prostu. Ciekawe też dla mnie jest to, że wielokrotnie Sapkowski mówił o tym, że tak naprawdę ten świat jest taki nieopisany przez niego, bo on jest tylko takim trochę powodem do opowiadania historii, ale tutaj się zmieniła ta narracja trochę i wydaje mi się, że Netflix postanowił stworzyć kanon. Czy określić pewne rzeczy i już się ich trzymać. Zastanawiam się, czy to jest tak naprawdę kolejny krok do tego, żeby utworzyć takie prawilne uniwersum Wiedźmina, takie rzeczywiście będzie się wszystko zgadzać.
Słowiański Star Wars, tak,
że będzie tam kanon. No dzięki temu będą mogli stworzyć trochę swój fandom.
Tak,
ludzi,
tak,
którzy rzeczywiście będą tymi hardkorowymi fanami, no bo mają twórcę. Mogą, no tak. Wiesz, Sapkowski mówi, okej, to wywalamy tamto, to trochę tam, wiesz, naciągnąłem, ale tu mamy kanon. Tak to będzie wyglądać, gry... niekoniecznie, wszystko tam się zgadza, co my tu chcemy pokazać, ale to jest Biblia Wiedźmina, seriale, nie?
Tak. No to wiesz co, no, mają do tego pełne prawo, no Sapkowski tam jakąś wielką miłością do tych gier nigdy nie pałał, ale z drugiej strony wydaje mi się, że cały czas ostatnio docierały takie ciepłe sygnały, jeżeli chodzi o relacje Sapkowskiego i Redów. Oczywiście ja w ogóle mam takie trochę nadzieje, ale też trochę przypuszczenie, że zapowiedź kolejnego Wiedźmina pojawi się tuż przed premierą Cyberpunka, żeby trochę sytuację na giełdzie jeszcze podkręcić, to po pierwsze, a po drugie, żeby...
Rozumiem, tak?
Proszę?
Gry.
Tak, w tym sensie, że czekam na trailer nowego Wiedźmina. Myślę, że to ma sens, kurczę, że chciałbym zobaczyć i zastanawiam się, do jakiego stopnia uda się tym razem powiązać te uniwersa i te książkowe, i te filmowe, i te growe. Czy nadal będzie zachowany dystans taki oczywisty między jednym dziełem a drugim? Czy gdzieś nastąpi jakaś próba pojednania tutaj? Nie ma to dla mnie znaczenia oczywiście, bo kolejny Wiedźmin musi być dobry.
Wiesz co, jeżeli żaden z dużych udziałowców nie ma w planach ucieczki z tego statku, czyli sprzedania akcji CDP-u, to pompowanie sztuczne nie ma sensu trochę. Znaczy wiesz, zawsze fajniej mieć wyższy kurs niż mniejszy, no ale jakby spadnie ten kurs i co? No nic.
Nie, no to wiesz, to nie jest tylko kwestia pompowania, to jest, bo wiesz, bo bardzo dużo się mówi o tej bańce, jeżeli chodzi o ceny akcji na Redów, ale wydaje mi się, że to jest taka bardzo, bardzo fajna strategia marketingowa, że kończymy jeden projekt i zapowiadamy kolejny, no podobną rzecz zrobili przy Wiedźminie 3
było,
i przy Cyberpunku, nie? Tak. Więc i to im zadziałało, no Cyberpunk do dzisiaj jest, znaczy jakby cały ten od momentu trailera do dzisiaj gdzieś tam w tle się pojawiał, gdzieś o nim mówiono i to To była taka, wiesz, to nie była taka potężna machina marketingowa, która ruszyła już w czasie premiery tego trailera, tylko to było coś, co tam się mieliło, w świadomość graczy wchodziło, zaczęły się pojawiać kolejne gry z Cyberpunka, bo to uruchomiło wyobraźnię wielu twórców. Więc myślę, że to nie tylko po to, żeby pompować ceny na giełdzie, chociaż sam to powiedziałem, ale żeby zacząć już jakby tą świadomość graczy zaspokajać, znaczy tą potrzebę, że spokojnie pracujemy nad tym, będzie dobrze.
No właśnie, a jak już jesteśmy przy Cyberpunku, to trzeba zadać pytanie, czy Cyberpunk czasem nie będzie kolejny, bo już serial się kroi.
A no właśnie, no wiemy o tym animowanym spin-offie, bo to o tym mówisz, czy o serialu w ogóle jako...
O animowanym, tak. O tym, co wiemy, no bo...
No, jak najbardziej. Ja wiesz, ja kurczę, bardzo, bardzo bym chciał, żeby Netflix coś zrobił, jakby na bazie prozy Richarda Morgana zrobili ten modyfikowany
Modyfikowany węgiel.
No i to wyszło, ja jestem zadowolony z tego serialu, on dobrze mi się wpisuje w te książki, które czytałem.
No ja tak
ale
średnio.
Cyberpunk jest, to mamy inne, jakby tutaj, ja mam wrażenie, że my co innego zupełnie oglądamy, w sensie, że widzimy dokładnie to samo, tylko ja widzę, jakby zachwycam się czymś, czego ty nie widzisz i vice versa. Tak czy inaczej, no Cyberpunk jest bardzo ciekawym światem do budowania tam historii. No i taki cyberpunk i te futurystyczne rzeczy, w ogóle science fiction, mam wrażenie, że przeżywa trochę rozkwit w związku z tymi platformami subskrypcyjnymi. Więc no trzymam kciuki, żeby to się też poszło w tamtą stronę.
No i już powoli będziemy zamykać ten temat. Co ty byś jeszcze chciał na przykład? Czy masz coś takiego, co byś chciał zobaczyć ze świata Wiedźmina w postaci serialu, czy może filmu? No Netflix też czasem filmy jakieś robi.
Wiesz co, to co oni zaproponowali teraz, czyli te i animacje, i ten Blood Origin, to już tak trochę wysyca moją wyobraźnię, jeżeli chodzi o to, co chciałbym obejrzeć. Dla mnie ja bym chciał jak najwięcej Geralta, bo to jest jednak taka postać, która mocno mi w wyobraźni zapuściła korzenie.
Że napatrzyłeś się na tego Henry'ego Cavilla, jak składał ten
komputer.
Wiesz co,
nie chodzi, że Brodsky też był fajnym Wiedźminem, to jest w ogóle świetna postać. Więc im więcej Geralta, tym lepiej. Wydaje mi się, że Netflix nawet więcej robi w tej chwili rzeczy, niż ja bym sobie wymarzył, żeby robił. Więc mam tylko taką obawę, żeby to się nie przejadło. To jest jedyne. Natomiast jeżeli chodzi o gry, to oczywiście, że cały czas rozmyślam, co może być kolejną częścią Wiedźmina i mam takie marzenie, które raczej nie będzie zrealizowane, bo to nie jest dobry moment, ale bardzo bym chciał, żeby powstał remaster pierwszej części Wiedźmina, ale taki wiesz, taki totalny, nie? Czyli ten remake. Żeby zrobili to od nowa, na nowym silniku, bo to jest fajna opowieść.
Enhanced Edition 2.
Nie wiem, jak to można nazywać i nie wiem, czy to ma sens, ale to byłby fajny taki reset i powrót do tego Geralta sprzed tych opowieści. Więc to bym chciał. Ale jeżeli chodzi o to, co robi Netflix, to na razie moje potrzeby są zaspokojone jak najbardziej.
No ja bym chciał coś takiego trochę oderwanego od tych bohaterów, pokazującego trochę więcej tego świata. No ja jednak cały czas jestem pod wrażeniem najlepszego serialu, jaki w tym roku zobaczyłem, czyli Tales from the Loop. Fajnie byłoby coś takiego zobaczyć. Znaczy ja chciałbym po prostu poczuć trochę, kim są ci ludzie, którzy tam żyją, jakie są problemy, może jakiś odcinek z perspektywy potwora. Wydaje mi się, że to... Znaczy ja to tak moje. Nie wiem, czy to by było... Nie wiem, czy to by siadło, że tak powiem. Wcześniej mówiłem, że jednak Geralt jest bardzo, bardzo taką przyciągającym bohaterem, w szczególności dla ciebie.
Boże,
więc zobaczymy.
Jestem progresywny, proszę.
Też wiesz... takie zwykłe historie z tego świata. No jakby to by mnie interesowało.
Ja myślę, że obaj jesteśmy trochę zaczarowani tą konwencją, która została przyjęta w serialu Love, Sex and Robots, gdzie każdy odcinek jest opowiadany jakby przez innego twórcę. I gdyby takie coś zbudować wokół...
To też byłoby ciekawe.
No, gdyby coś tak wokół świata Wiedźmina takiego zbudować, to też to mogłoby być okej.
Okay.
A państwo? Państwo na co by mieli ochotę?
Właśnie, dobrze zapytałeś. Co byście chcieli zobaczyć z tego Wiedźminowego świata w Netflixie?
Zanim przejdziemy do naszego kolejnego tematu, który zresztą został zaproponowany przez naszego partnera Blika, to przypominam, że partnerem tego odcinka jest właśnie Blik.
Szok.
I Borys opowie o bezpieczeństwie.
Tak, Blik też poprosił nas, oprócz tego, żebyśmy opowiedzieli o tym, jak się zbłaźniliśmy, jakie mieliśmy problemy, w internecie. Myślę, że to jest dobra nauczka w ogóle, to ja też o tym później powiem, ale też o tym, żeby przypomnieć wam o pewnych takich prostych sposobach na uniknięcie problemów w internecie, kradzieży pieniędzy. I chyba pierwsza taka bardzo ważna rzecz to jest stworzenie sobie takiego bardzo silnego hasła. Ważne, żeby to nie było hasło, które jest wszędzie takie same, mimo tego, że jest mocne, no to jeżeli w każdej aplikacji czy w każdym portalu jest takie same, no to ono nie spełnia swoich zadań. No i kolejna rzecz to jest podwójne uwierzytelnianie, rzecz niezwykle pomocna przy próbach wyłudzenia, w szczególności, że o tym też będziemy później mówić, w szczególności, że bardzo dużo firm, które mają nasze hasła i e-maile, zostało tam w jakiś sposób, te wszystkie bazy danych wypłynęły, można to sobie zresztą sprawdzać też warto to, jakie dane na przykład mamy w sklepie, czy jeżeli komuś płacimy, a co mamy na potwierdzeniu w aplikacji w banku. To są bardzo ważne rzeczy, ale przejdźmy teraz do śmietanki. Remigiusz, proszę cię, opowiedz mi o tym, jak się zbłaźniłeś w internecie.
Z wielką nieprzyjemnością ci o tym opowiem. Proszę Państwa, moje historie są w dużym stopniu dotyczą finansów. Większość takich historii to raczej opiera się na tym, że komuś ukradziono maila albo konto w CSGO, albo coś tam chciał skiny w Fortnite i komuś podał pasy. Czyli takie bardzo, bardzo nierozsądne podejście głównie widzów i słuchaczy, którzy byli młodsi i mają takie z przeszłości opowieści. I to są, proszę Państwa, dobre opowieści, bo to nie jest wielka przygoda, natomiast bardzo nas mocno uczy, na co należy zwracać uwagę. Ja zawsze mam bardzo duży problem i gdzieś tam po drodze w internecie niestety tego problemu nie dało się w prosty sposób rozwiązać. Mam problem z podpinaniem karty kredytowej do jakiegokolwiek konta, bo niestety w ramach płatności gdzieś tam pierwotnie to był jedyny sposób, zwłaszcza kiedy kupowało się gry MMO i płaciło się abonamenty za gry MMO, to jedyny sposób na to, żeby zapłacić, to było podpięcie po prostu karty, z której tam regularnie co miesiąc był pobierany abonament. Ja za każdym razem miałem bardzo duże problemy z taką płatnością. Nie dlatego, że mnie od razu ograbiano. Powiem szczerze, że akurat to mnie nie spotkało, ale sam fakt, że jakieś dane do mojej karty tkwią w internecie, jest problemem, bo wystarczy te dane znać, żeby po prostu zainkasować kasę z tego. To nie jest jakoś specjalnie zabezpieczone. Natomiast nic takiego mi się nie zdarzyło. Nie wiem, czy te dane są jakieś dodatkowo szyfrowane. Natomiast jeżeli macie dzieci i macie do usług internetowych podpiętą kartę kredytową i gdzieś tam nie zawsze jest tak. Ja właściwie mam takie wrażenie, że czasami w tych usługach związanych z grami zabezpieczenie dodatkowym hasłem karty kredytowej jest bardzo, bardzo utrudnione. Ono jest możliwe, ale nie widać tego na pierwszy rzut oka, więc nieraz mi się zdarzyło, że mój syn, oczywiście powinienem się nauczyć po pierwszym razie, ale obiecał, że nie. Więc parę razy mnie skasował na jakieś pieniądze, kupując jakieś rzeczy albo w jakichś Robloxach, albo w Fortnite'ach. Już nie pamiętam dokładnie, mieliśmy parę takich poważnych rozmów. Nie sądzę, żeby go to nauczyło akurat czegoś. Natomiast mnie owszem tak, gdzie tylko mogłem, to wypiąłem karty.
Ale nauczyło cię to, że na przykład, że skiny są drogie?
No, są zdecydowanie droższe, niż wyglądała na pierwszy rzut oka. I takich historii jest niestety sporo. Akurat dzisiaj, zanim żeśmy nagrywali, trafiłem na taką historię matki, która odkryła, że jej syn przeznaczył 20 tysięcy dolarów na dotację na Twitchu. Czyli wszystkie oszczędności, jakie miała, wydał w ten sposób w ciągu 17 dni. W ciągu 17 dni wydał taką kasę i nie bardzo jest sposób na to, żeby to odzyskać. Kontaktowała się i z Twitchem, i z Amazonem, żeby te pieniądze odzyskać, i na razie sprawa jest w toku.
To od czasu do czasu na Twitchu zjawia się jakiś typ, który tam daje takie donacje bardzo duże różnym streamerom.
To był ten 10-latek.
Całkiem możliwe. No też się kontaktuje ta matka ze streamerami, żeby odzyskać te pieniądze. Może jej się to uda, ale to były bardzo duże kwoty. I takie rzeczy bardzo często się zdarzają, zwłaszcza kiedy są gry, gdzie są jakieś pakiety do kupowania. W FIFA żeśmy mieli parę razy takie historie, że ci młodzi ludzie niestety korzystają z kart kredytowych rodziców, więc ja za każdym razem, kiedy jest możliwość unikania płacenia kartą kredytową, a pojawiła się właśnie po tym, jak Blik pojawił się w sieci, który jest bardzo wygodny, bardzo szybki i za każdym razem z niego korzystam, to teraz w zasadzie już nie podpinam. I wiem, że gdzieś tam jakieś moje stare karty kredytowe tkwią, ale one się tam po chyba 5 latach dezaktualizują i to już nie jest taki problem, więc tym się nie martwię. więc bardzo się cieszę, że pojawiło się rozwiązanie, które to ułatwia. A jedno takie moje osobiste, taka moja osobista historia, która jest, właściwie wynika z takiej internetowej głupoty, to prawie straciłem konto na Instagramie. Ktoś mi wbił
to,
przez...
To pamiętam.
Tak, to była taka sytuacja, że niestety hasło miałem powtarzalne i gdzieś tam poprzez włamanie w jakimś bardzo odległym serwisie, o którym już nawet nie pamiętałem, ktoś uzyskał to hasło, wszedł mi na Instagrama i skasował mi wszystkie zdjęcia.
Stawiam na MySpace.
Nie wiem, być może. Diabli wiedzą, już teraz nie pamiętam dokładnie, z czego to wynikało. Może to nawet nie było specjalnie istotne. Wtedy na Instagramie jeszcze nie było tego zabezpieczenia podwójnego. No i niestety bez żadnych problemów ktoś wszedł. Na szczęście konta nie zmienił hasła, pewnie nie chcąc mnie alarmować na razie. I ja prawdopodobnie w procesie przerabiania tego konta wbiłem tam i zmieniłem to hasło, więc udało mi się je odratować. Nie wszyscy mieli takie szczęście.
Tak, bo wiem, że influencerzy mieli taką opcję, że im pokasowali całego Instagrama.
Tak, zdarzały się takie sytuacje, no. Więc niebezpieczeństwa są i teraz się zabezpieczam bardzo mocno, korzystając z różnych haseł. Znaczy, w każdym miejscu mam inne hasło, ale to też jest potwornie niewygodne. Na przykład zdarzają się takie sytuacje, że Nvidia regularnie każe powtarzać to hasło i mnie szlak trafia, bo w związku z tym, że jest tyle tych serwisów i tyle jest haseł, to muszę strasznie dużo, dużo wpisywać i to jest fatalna opcja, no ale dla bezpieczeństwa. Natomiast jakby tu wracając trochę do Blika, jego niewątpliwą zaletą jest to, że każdą transakcję potwierdzamy indywidualnie, ale w bardzo prosty sposób, czyli na telefonie, wpisując ten sam PIN. I nie ma żadnego sposobu na to, żeby się wbić i jakoś, no chyba, że wam ktoś ukradnie telefon, ale to też totalnie jest trudne, bo wymaga...
Banku.
No właśnie, bo poza tym trudno się dostać do samego telefonu, to już jest swoją drogą, więc bezpieczeństwo jest bardzo duże przy zachowaniu maksymalnej wygody i to jest ogromny plus.
Tak.
No to tak wyglądają moje historie, czasami przerażające.
Ja miałem trzy takie historie. Najpierw
powinniśmy byli mówić na zmianę, ja się tak rozgadałem.
Nie, to teraz mówimy na zmianę. najpierw miałem, ale to zostawię na końcu ten Battle.net. Kradzież konta na Battle.necie i zaraz wam powiem, czemu tutaj w ten taki, w cudzysłów ten kradzież. Origin. Ktoś mi ukradł Origin i ja dostałem tylko maila, że hasło zostało zmienione. Nie wiem, jak to się wydarzyło, bo wydaje mi się, że miałem... podwójną weryfikację na maila, ale możliwe też, że po prostu miałem tam podpiętego takiego drugiego maila ze słabym hasłem i po prostu zostało to wszystko przejęte. I oddało mi się odzyskać. Zadzwoniłem na infolinię Electronic Arts. O dziwo, wszystko przebiegło pięknie. Pani przyjęła problem, powiedziała, że sprawdzą to, odzwonią do mnie w ciągu chyba godziny. Tak wyglądało. W ogóle bardzo szybko to załatwiłem. Przy tym drugim telefonie, który naprawdę szybko pani stwierdziła, że rzeczywiście mamy tutaj z dalekiej azjatyckiej części Rosji, mamy logowanie, to może być nie tak. Więc zaczęła mnie wypytywać o takie rzeczy. Czy na przykład coś kupiłem na Originie, płacąc moją imienną kartą płatniczą? A ja mówię, oczywiście, że tak. I to było super, ponieważ ona miała dane z płatności, mogła sprawdzić, bo było to przypisane do mojego pierwotnego maila, bo ten mail już został zmieniony, mogła to sprawdzić, to trochę dziwne, bo tamto konto zostało zamknięte, ja poprosiłem ją o stworzenie nowego konta na nowego maila i wszystkie gry zostały przypisane do tego konta. To pamiętam, że coś takiego było. Aha. Nic nie straciłem. Wszystko i sprawnie było załatwione. Drugi raz to straciłem konto Rockstara. Co ciekawe, nic tam nie zostało... Znaczy, jak ja odzyskałem to konto, bo po prostu nie mogłem się zalogować, odzyskałem je taką procedurą zwykłą. Wyślij reset hasła na maila. No to miałem już nika zmienionego, wszystko... Nie wiem, czemu tak jest, ale często w tych historiach i to ludzi z grupy pojawia się ta cyrylica. Coś musi w tym być chyba, ale udało mi się odzyskać konto normalnym trybem. I teraz mam najciekawszą historię, ponieważ często, i wydaje mi się, że w podcaście też opowiadałem, że kiedyś ktoś mi ukradł konto Battle.netu, ale to się nie wydarzyło. Znaczy, ja straciłem dostęp do konta Battle.netu, teraz mi się to przypomniało. To jest jakby ludzka pamięć zawodna. ponieważ miałem ten autentykator, tak to się nazywa, na telefonie, ale ja miałem wtedy Samsunga S2, jeden z moich ulubionych telefonów, ciepło go wspominam, i ja go często rootowałem, znaczy zmieniałem tam zmieniałem te różne systemy były, bo on już był trochę poza wsparciem, więc ja się tam bawiłem i zapomniałem o tym, że mam ten autentykator. Nie miałem kodów, bo w autentykatora... Trudne słowo. Możesz sobie tam kody ściągnąć. Nie ściągnąłem tego, więc sam sobie odciąłem dostęp do Battle.netu i do Diablo oczywiście. I zgłosiłem to do Battle.net, do Activision Blizzard. No i dostałem takie smutne informacje typu, no co, nic teraz nie zrobimy, co nie ma pan tam żadnej płatności zrobionej. Ja mówię, no tak, nie mam, ponieważ ja bardzo, bardzo dawno temu założyłem Battle.neta. Nie wiem w sumie po co. Potem go nie używałem latami i potem jak kupiłem sobie Diablo 3 pudełkowe, to wklepałem ten kod, więc nie było tam żadnej transakcji, nie można było to potwierdzić. No to ja mówię, wyślę wam skan pudełka, bo miałem pudełko z kluczem. No to wiecie, że jestem posiadaczem tego klucza. Nie ma tam, wiesz, nie ma tam konta WoWa z milionami przedmiotów, ani Hearthstone'a, bo chyba wtedy nawet Hearthstone'a nie było. No to myślę, że to jest, wiecie, dowód. No, okazało się, że to nie jest dowód. Wygrzebałem fakturę za to, bo miałem imienną fakturę na to Diablo. Aha. Bo robiłem zakup u mnie w pracy, więc nie, wszystkie rachunki to były imienne faktury. Więc to im wysłałem, nie? Jakby... I tam było takich przepychanek i to trwało 3 miesiące i w końcu ktoś przejął to z helpdesku, jakby ktoś inny, i puścił to i powiedział, dobra, przywracamy, nie? Jakby po 3 miesiącach. I to z własnej winy. Teraz mam tak, że nie używam tych autentykatorów, tylko używam albo SMS-a, albo maila.
No proszę.
Ponieważ się trochę boję. No też, wiesz, miałem tą historię, że zostawiłem telefon w Uberze, więc ja nie czuję się taki... Oczywiście można te tokeny jeszcze takie poza telefonem używać, no ale też ja nie mam takich gier, które bym, wiesz, ja rozumiem, że chcesz zabezpieczyć swoje konto, że tam 10 lat grałeś i masz jakieś przedmioty, no to to jest warte dużo. A ja na razie jakby wszystko zmieniłem sobie na... dla mnie najlepsza opcja to jest SMS w tym momencie. No i udało się, ale co ciekawe, poprosiliśmy też oczywiście grupę naszą Rogi Borys na Facebooku, i myślę, że przeczytamy wam parę takich, ja wybrałem cztery takie najciekawsze opinie. Chcesz zacząć, czy ja zacznę?
Wiesz co, ja w ogóle myślałem, że w tej historii z Battle.netem to ci po prostu żona zmieniła hasło, bo za dużo czasu żeś spędzał w Diablo.
Nie, właśnie ja to jakoś tak, że przeszedłem to Diablo.
Ale usłyszałem, że to było Diablo 3, więc uznałem, że nie.
Tak, przeszedłem 3 razy to Diablo i tak stwierdziłem, no dobra, potem po iluś tam latach jeszcze z kolegami pograłem i nie mam tam nie wiadomo ilu godzin i tam...
Dobrze, no to poczekaj, to jako że ty żeś opowiadał, to ja z przyjemnością tutaj zacznę. Więc Krzysiek napisał tak. Byłem w podstawówce, kulturalnie grałem sobie w Metina. Pewnego wieczora jakiś gracz kończył grę i rozdawał EQ, to jest chyba ekwipunek, tak? Mhm. Miał RIBA plus 9, proszę państwa, dla znawców to jest na pewno bardzo istotne. Powiedział, że zajmie się transferem przedmiotów w nocy, więc chciał hasło do konta i gwarantował, że jak rano wejdę, to będę już wszystko mieć w ekwipunku. Jako młody i głupi człowieczek uwierzyłem, no i skończyło się jak się skończyło, zabrał mi 6.
O Boże,
to jest klasyczna historia z Metina.
To jest klasyczna historia w ogóle z takich darmowych MMO.
Tak, to prawda. Mój syn też się tak przejechał parę razy. To jest dobra nauczka. Lepiej to, niż żeby pieniądze zabrali.
No, ale to wiesz, tam czasami dostęp do konta może być podpięte coś, możesz korzystać z tej karty, na przykład jeżeli masz kartę podpiętą. No, ale ja nie wiem, ja nie grałem nigdy w Metina, więc nie wiem. Słuchaj, ja mam najlepszą historię, moim zdaniem.
Okay.
Kamil napisał. Jak byłem w Litzbazie, czyli Litzbaza to jest, liceum to jest? Jak to po boomersku powiedzieć? Liceum chyba, nie?
Chyba tak.
Jak byłem na Litzbazie na fizyce, zadzwoniła do mnie mama i zaczęła na mnie krzyczeć, że mam jej przestać wysyłać pornosy. To jest w ogóle achievement. wysłać matce pornosa. Jakby...
Wiesz, ta matka w ogóle, wiesz, to mnie zaskakuje w tej historii, że ta matka nie zadzwoniła z pytaniem, czemu ty wysyłasz pornosy, tylko przestań mi wysyłać w takich dużych ilościach.
Ale wiesz, pytanie, czy to było tak, przestań mi znowu wysyłać. Kamil, musisz jakby popracować trochę nad konkretami tej historii, żeby tam sobie nie dopowiadać za dużo. Po uspokojeniu jej i siebie okazało się, że ktoś włamał mi się na konto MS-a i wysłał wszystkim kontaktom na Skype linka do stronki z dziewczynami z twojej okolicy. Do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, ale krzyki matki zapamiętam do końca życia. Jakby, nie, serio, jakby...
To jest dobra historia, zdecydowanie.
To jest taka rzecz, która... Wysłać matce pornosa, nie? Jakby... Ilu ludzi tak ma? Ilu... Zobacz, Kamil jest naszym wyjątkowym słuchaczem, naprawdę.
Tak jest, tak.
Kwestia. Jego mama też.
Cisza podczas obiadu musiała być zatrważająca.
Tak.
Dobrze. Moja historia pochodzi od Marka. Znaczy, to jest kolejna historia. Pochodzi od Marka. Mhm. Parę lat temu, Marek pisze, ktoś włamał mi się na konto Steam. Po 27 godzinach wkurzania i rozpaczy raczył mi przyjść e-mail na interię ze zmianą hasła. Jak udało mi się odzyskać konto, okazało się, że tajemniczy złodziejaszek jedyne co zrobił, to grał rankedy w CSGO i wbił mi golda. Dzięki niemu nie byłem już silverem. A że to była gimba, to +5 do respektu, że nie jestem silverem. Oczywiście nie przyznałem się do tego, kto mi wbił tego golda, bo bym stracił resztki szacunku na dzielni.
Ale zauważ, że u nas na grupie, na tym poście, gdzie ludzie wpisywali te swoje historie, sporo było takich historii, że ktoś mi ukradł konto, ale nie zmienił hasła, nie miał, tylko sobie pograł.
No to
wiesz, prawda. Ja mam bardzo podobną historię. Mateusz pisze, że ktoś włamał mi się na konto Steam gdzieś w Azji. Mam dodatkowe zabezpieczenie, więc jak odzyskałem konto, byłem zaskoczony, że pojawiło się tam około 6 gier, w tym Assassin's Creed Odyssey. Zmieniłem hasło, wylogowałem się z urządzeń. Chciałbym zobaczyć minę tego gościa.
Tak jest. Mów. Przepraszam, że tak wszedłem, bo jeszcze mi się jedna historia przypomniała, jako że było dużo włamań na Netflixa z Kolumbii jakiś czas temu. Nie wiem, z czego to wynikało dokładnie, ale też chyba nasi widzowie pisali o tym, tak, że takie rzeczy się zdarzały. No więc jedna z takich historii, która akurat nie pochodzi z naszej grupy, polega na tym, że ktoś się włamał z tej Kolumbii, ale nie zmienił hasła, tylko dodał profil swój. Wiesz, i po prostu wchodząc za każdym razem na Netflixa, był jakiś dziwny dodatkowy profil, nie? I ktoś sobie tam po prostu oglądał kulturalnie i to wszystko.
Ale to są właśnie takie historie, że kradzież konta to jest biznes. Znaczy, kradniesz te konta i potem je odsprzedajesz ludziom. I ci ludzie, i dostajesz informację, proszę nie zmieniać tylko hasła, nie?
No.
I ktoś kupuje sobie na jakimś portalu za parę złotych konto, dostęp do konta Steam, gdzie jest 50 gier, nie?
No.
A i traktuje jako swoje. I kupił sobie jakieś gry, a potem się okazało, że nie? Albo z tym Netflixem, z kontami na Netflixie też, więc warto patrzeć na to i nie dzielić się kontami z jakimiś obcymi ludźmi i nie brać udziału w takim procederze typu dostęp do konta, nie? Zresztą robiliśmy kiedyś o tym odcinek, że to jest niezwykle bezsensowne i jednak mało legitne, że tak powiem.
Tak, jest dużo zagrożeń jeszcze takiego innego rodzaju, o czym żeśmy nie wspomnieli, ale na przykład ściąganie pirackich gier albo filmów kiedyś. Można było ściągnąć masę plików, które niestety nie sprzyjały bezpieczeństwu komputera.
Że teraz się to trochę zmieniło i na przykład jak masz sportowe wydarzenia i masz je za paywallem, to jest oczywiście jakiś taki lewy streaming w necie. Jak sobie poszukasz, to sobie znajdziesz do każdego wydarzenia. W szczególności to jest, wiesz, sporty walki albo piłka nożna. I tam po prostu wchodzisz na taką stronę i jak masz antywirusa dobrego, czy tam internet security powiedzmy. Ja na przykład zawsze mam, ja mam Eseta. Korzystam z niego od dawna. Kolega mi daje kodzik zawsze, bo pracuję w dystrybucji, dzięki Reksiu. I wiesz, i ten SN nagle zaczyna szaleć po prostu, tam wiesz, każde okno po prostu tam na tej stronie blokuje, nie? Mówi tak, ja mówię, co tu się stało, nie? A to wczoraj mi kolega podesłał tak, ja mówię, gdzie Puchar Anglii oglądasz? A on mówi, ja tutaj ci podeślę, nie? Ja mówię, przecież na Ipli jest za 15 zł, nie? Mówi, nie, zobacz tutaj, nie? Mówi, tak kliknąłem w ten link, to był błąd, nie?
Ja cię kręcę, nie?
No ale dobrze, jakby ja pierwsze co robię, jak na przykład instaluję system, to od razu tą internet security odpalam. Ale mamy jeszcze ostatnią historię od Michała i to jest też ciekawa rzecz. Klasycznie brat uznał, że stronka dająca mu skina o wartości $1500 za darmo jest legit. Zalogował się na Steam i potem mi narzeka, że nie może wejść na konto. A pokazuje mu w przeglądarce, że konto jest podpięte pod jakiś ruski mail. Trzeba było odzyskiwać, ale na szczęście się udało. I myślę, że tutaj te wszystkie jakby, wszystkie te strony rozdające skiny to jest...
Tak, to są pułapki na młodych użytkowników, ale zaniepokoiłeś mnie tymi stronami, które mają tyle takich niebezpiecznych miejsc. Ja z reguły mam akurat ten komfort, że korzystam tylko z tych rzeczy, które znam i nie szukam transmisji sportowych w żadnym innym miejscu, ale to nawet nie wiedziałem, że takie niebezpieczeństwo sama strona może stanowić. Mhm. Znaczy jakby rozumiem, że i rozumiem i to dawno zrozumiałem, że nie ma co klikać jakichś linków, ale jeżeli twój znajomy przesyła ci adres strony, z której korzysta i nic się złego nie dzieje, to bym tego nawet bym nie wiedział, że to stanowi zagrożenie. To jest nowość dla mnie.
Ja może powiem tak. Kolega mi opowiadał, że na pewnych stronach na przykład dostaje alert, że strona próbowała uruchomić kamerę.
O nie, to cudowne jest.
I to
tak.
Często mu się zdarza.
A potem przychodzi mail, mam film, w którym jesteś głównym bohaterem.
No, najgorzej jest tak, że wiesz, jak przychodzą ci takie maile i tam rzeczywiście jest screen z twojej kamerki, nie?
Ja cię kręcę.
To, no. To najgorzej. Ja mam poblokowaną kamerę fizycznie. Znaczy, mam zasłoniętą czapką, bo to jest mój wieszak na czapki, kamerka internetowa.
Ale to jest prawda. Ja z racji z tego, że streamuję i kamerę zawsze mam podpiętą, ona zawsze jest na mnie skierowana, to po prostu już mam taki system, nawet w nosie nie dłubię, jak jestem w tym pokoju.
To a ja pamiętam, nic tu absolutnie czekaj, się nie dzieje. Czekaj. Ile? Miesiąc temu, dwa miesiące temu zostawiłeś streama i sobie poszedłeś chyba na dwie godziny.
A, tak. Ale właśnie przez to, że mam taki system tutaj, to jest świątynia, wiesz, to jest... Tu się zachowuje grzecznie niż w kościele, choćby były komputery wyłączone,
tak,
więc...
To jest taki, tak, ja też ostatnio streamuję i mam taki strach. Taki no, strach, jest, że... Jest. Czy nie mam się czego bać. Więc jaki z tego morał wszystkiego? Znaczy, warto przede wszystkim, jeżeli macie pewien opór, bo uważam, że na przykład bardzo ważną rzeczą są trudne hasła, używanie unikalnych haseł do każdego portalu osobno i podwójna weryfikacja, warto sobie sprawdzić taką stronę jak Have I Been Pwned. Czy to się tak czyta?
Tak.
Jakoś tak. I tam wpisując swojego maila, dostajecie informacje, z których portali był wyciek hasła. No tak, i na przykład ja sobie wpisałem swojego i pierwsze na miejscu pierwszym...
Morele?
Nie, nasza polska duma, CD Projekt Red.
Poważnie?
Tak. O, potem kurde. Jest MySpace, bo ja miałem, w ogóle chciałem zauważyć, że ja to miałem MySpace'a jeszcze. Canva, z której korzystałem bardzo długo. Discus, czyli system komentarzy na wielu blogach. Patreon, które też skorzystałem. Tumblr. No to jakby trochę tego jest. Ja na przykład miałem tak, że ja w pewnym momencie zacząłem zmieniać, i to nie było wczoraj, ani tydzień temu, tylko już tam powiedzmy, no też nie było dawno, ale tam powiedzmy 5 lat temu, zacząłem sobie zmieniać hasła na trudne, zacząłem sobie zmieniać na różne i miałem tak, że Uplay co jakiś czas, też raz w miesiącu, monitorował mnie, że ktoś zalogował się na moje konto z jakiegoś innego kraju i czy, wiesz, jakby kod do podwójnej autoryzacji. Ja nie wiedziałem, o co chodzi, bo mam to hasła wszystkie zmienione i potem sobie sprawdziłem i w tym Uplayu jednym nie zmieniłem tego hasła. Zmieniłem to hasło na takie totalnie, ja randomowe hasła mam totalnie, chociaż jest system dobry i to się skończyło. Zmieniłem na randomowe, już nie mam w ogóle żadnych takich maili. Ciekawy system tworzenia haseł jest takich trudnych, które można w miarę zapamiętać, to jest tworzenie ich z kilku wyrazów. Czyli na przykład monitor, czapka, lampka, kamera, remik, małpa, 3-8. Geniusze są w stanie to zapamiętać. Ja nie, ja już się zgubiłem.
Poznaliście państwo właśnie hasło do maila Borysa.
Do banku. To jest ciekawy patent, no bo idzie się w tą stronę, że jednak powinien to być nie słownikowy ciąg znaków z dużymi, małymi literami, z cyframi, znakami specjalnymi, ale w sumie, jeżeli tu masz połączone wyrazy, no to to też jest silne hasło, mam nadzieję.
No, do sposobów na tworzenie silne hasła jest sporo, ale to też jest, cały czas to jest taki problem, że musicie mieć gdzieś to zapisane i to się tworzą jakieś gigantyczne pliki, ja też mam tak właśnie, tych haseł mam multum, czekam na jakieś prostsze rozwiązanie. Te autentykatory bardzo dużo załatwiają, ale też bardzo się martwię, że jak na przykład stracę telefon, to przerzucenie tego będzie sporym problemem. Im więcej tych autentykatorów mam, tym bardziej się boję i liczę na jakiś lepszy system. No, trzeba uważać. Właściwie wiele problemów w sieci wynika z tego, że popełniamy błędy, że robimy jakieś głupoty i to są bardzo często nasze błędy. Te włamania, które się zdarzają na niektóre konta i te powtarzalne hasła, to też są tak naprawdę nasze błędy. Nie powinno się tego robić, więc trzeba po prostu być ostrożnym i uważać.
Tak, najsłabszym ogniwem w tym całym problemie jest niestety człowiek i to ta nasza pozorna wygoda. Ja nauczyłem się na własnych błędach i mam nadzieję, że nic złego mi się nie trafi, chociaż tak jak mówię, raczej
pewnie się trafi. Nie prowokuj, bo zaraz ktoś cię sprawdzi.
To jest najgorsze. Jeszcze jest jedna rzecz. Często w przeglądarki, Chrome chyba już to ma w sobie, że informuje nas o tym, że nasze hasło jest wyciekło
tak,
gdzieś,
słabe,
ale można jakieś wtyczki, czy można tak korzystać też z tak zwanych sejfów kluczy, czyli logujemy się do jednej aplikacji, na przykład, no powiedzmy iPhone ma to z automatu zrobione, nie? Że tam masz taki sejf kluczy, czyli logujesz się do nich i ich system ma już wszystkie nasze klucze, które są odpowiednio zabezpieczone, to mogą być bardzo, bardzo trudne hasła, nie musimy ich pamiętać.
Jeszcze jest jedna rzecz, ja osobiście z niej bardzo często korzystam, w związku z tym, że nie chcę zapamiętywać tych kolejnych haseł, to loguję się głównie w takich serwisach, które mają możliwość podpięcia Facebooka albo Google'a. Czyli klikam sobie po prostu na Facebooka, Facebook ma już swoją podwójną weryfikację, więc nie muszę wymyślać kolejnego hasła. I to jest dla mnie super rozwiązanie. Często jest właśnie też tak, że jak serwis nie oferuje tej opcji, to w ogóle z niego nie korzystam. Mówię, no trudno, nie? Bo tak jest bezpiecznie.
Kończymy?
Jak najbardziej.
Chciałbym tylko przypomnieć, że partnerem dzisiejszego odcinka był Blik. Polecam się zapoznać. Jeżeli ktoś jeszcze nie korzystał, to może warto zacząć. I czekamy oczywiście na wasze historie.
No, jak najbardziej, to będzie tak.
To wasze historie z kradzieżami kont, czy z nieprzyjemnymi takimi sytuacjami. Napiszcie, bo to naprawdę dobrze się czyta.
Pozdrawiamy zatem bardzo serdecznie Państwa i do zobaczenia następnym
razem. Trzymajcie się, cześć.
Pa, pa.